Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Jak smakuje populizm po polsku? Czy populiści zdobyli władzę dzięki 500+? Jaki jest gospodarczy bilans ich rządów? O to wszystko pytamy Michała Brzezińskiego, który bada, jak rządzą populiści. Joanna Tyrowicz
i Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. Michale, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rządzą nami populiści?
Wydaje się, że tak. Właściwie według każdej definicji i klasyfikacji partii politycznych PiS czy Zjednoczona Prawica są tak klasyfikowani. Właśnie.
A możesz coś powiedzieć więcej o tych klasyfikacjach?
Jak najbardziej. Poprzednio w przeszłych dekadach populistami nazywano głównie partie rządzące w krajach Ameryki Łacińskiej i populistami nazywano te partie, które wydawały zbyt dużo, prowadziły polityki, które były nie do utrzymania w długim okresie, szastały pieniędzmi, można powiedzieć popularnie. Natomiast w ostatnich latach czy w ostatnich dekadach populizm zaczął się rozprzestrzeniać w Europie i jego natura też się trochę zmieniła i bardziej popularne stało się takie podejście z zakresu nauk politycznych, według którego populizm jest taką płytką ogólną bardzo ideologią, która ma ledwie kilka postulatów. Po pierwsze, dzieli społeczeństwo na dwie jednorodne i skonfliktowane ze sobą grupy. Złe i skorumpowane elity versus dobry lud, suweren po polsku można powiedzieć. Zgodnie z populistyczną definicją tego typu, populiści starają się realizować taką politykę, która jest zgodna właśnie z wolą tego dobrego suwerena mas, a jest niezgodna z interesami elit, czy to politycznych, czy to naukowych, czy to ekonomicznych. Tak rozumiany populizm zyskał na popularności. Według niektórych badań partie populistyczne w wysoko rozwiniętych krajach mają zasięg znacznie większy niż to było w poprzednich dekadach. Odsetek oddanych głosów na populistów być może wzrósł do około 20-25%, a więc to są znaczne odsetki. I ten wzrost w ostatnich mniej więcej trzech dekadach populizmu u władzy, by tak rzec, wyniósł około 10 punktów procentowych, a więc jest to znaczący wzrost.
Jeszcze w latach 80. to było mniej niż 5%, tak?
Tak jest. W zależności od tego, jaki rodzaj klasyfikacji pomiaru przyjmiemy, to obecnie, czy w ostatnich latach populizm można mierzyć jako taki, który obejmuje pod względem odsetka głosów oddanych na dane partie kilkanaście do 20 czy 20 paru procent. Niemniej jednak jest to znacząca w tej chwili obecność w polityce.
W Europie za państwa rządzone przez populistów przyjmujemy Rumunię, Węgry i Polskę.
Tak, przy czym w niektórych innych państwach partie populistyczne mają jakieś mniejszościowe udziały w rządach lub też oddano na nie znaczące odsetki głosów, ale nie zdobyły udziału w rządzie, stanowią istotny element opozycji.
My skupimy się dzisiaj na Polsce. Badałeś, czy populiści wygraną swoją zawdzięczają 500+. Zawdzięczają?
Wydaje się, że tak, że mógł być to jeden z powodów, dla których w ostatnim czasie, zwłaszcza pomiędzy wyborami z 2011 roku a 2019, PiS uzyskał znaczący wzrost notowań. Według naszych wyników program Rodzina 500+ przełożył się średnio rzecz biorąc na mniej więcej 2,7% wzrostu notowań PiS-u w średniej gminie.
2,7 punkta procentowego, nie procent.
Tak.
Mówisz o wyborach 2019 roku, ale postulat wprowadzenia 500+, czy obietnica wprowadzenia 500+, pojawiła się przed wyborami 2015 roku. Czy sama obietnica miała wpływ na wynik i wygraną ówczesną obozu rządzącego?
Według naszych wyników nie miała istotnego wpływu. To jest ciekawa sprawa. W tejże literaturze dotyczącej populizmu w przypadku niektórych krajów Przeprowadzone badania pokazały, że same obietnice hojnych transferów były w stanie zachęcić głosujących do zwiększenia poparcia dla partii, która to proponowała. Było tak na przykład w Szwecji. Natomiast nasze wyniki sugerują, że dopiero realizacja tej obietnicy, trzeba przyznać, że sprawna realizacja w sensie czasu, w jakim zostało to wykonane i w sensie takiej administracyjnej efektywności, doprowadziła do tego, że zwłaszcza w 2019 roku jesteśmy w stanie odnotować wyraźny wzrost poparcia dla PiS-u.
Mówisz, Michale, wpływ. Czy możesz powiedzieć, skąd wiecie, że coś było przyczyną, a coś skutkiem?
To oczywiście jest pytanie bardzo trudne i staramy się znaleźć tę przyczynowość, aczkolwiek nigdy praktycznie nie możemy być tego pewni. W naszym badaniu używamy metody, która nazywa się różnica w różnicach i dzięki niej próbujemy wyizolować wpływ tejże zmiany w polityce transferowej, jaką było 500+, pośród wielu innych czynników, które oddziaływały i które też spowodowały już to wzrost, już to spadek poparcia dla PiS-u. Takich czynników było wiele, to były czynniki gospodarcze, polityczne, kulturowe i tak dalej. W naszym badaniu próbujemy wyizolować ten wpływ programu Rodzina 500+, w uproszczeniu dzieląc gminy na dwie kategorie. Po pierwsze te, w których w ramach programu Rodzina 500+ uzyskano znaczącą ilość środków ze względu na to, że dzietność była tam wysoka, oraz na taką grupę, powiedzmy, kontrolną, w której uzyskano stosunkowo mało środków ze względu na niską dzietność, i porównujemy, jak zmieniło się poparcie dla PiS-u w tych dwóch grupach w czasie przed i po 2015 rokiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie z grubsza przynajmniej przybliżyć, jaki był wpływ właśnie programu Rodzina 500+, bowiem zakładamy, że zarówno ta grupa kontrolna, jak i grupa z dużą dzietnością mniej więcej w taki sam sposób były poddane wpływowi pozostałych innych czynników.
Czyli to jest taki pomysł, że dla okręgów wyborczych pewnie bardziej niż gmin, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że jakaś grupa z przyczyn niezwiązanych z samym programem 500+, czyli jeszcze zanim ten program w ogóle się urodził w czyjejkolwiek głowie, jakaś grupa gmin była bardziej podatna na niego, a jakaś mniej. I sprawdzamy, jak się zmieniały trendy w poparciu wyborczym pomiędzy tymi dwoma grupami po wprowadzeniu programu. Dobrze zrozumiałam?
Badamy to na poziomie gmin, ale ta idea, o której powiedziałaś, wydaje się właśnie naszą.
Kiedy myślimy populiści, to myślimy ludzie, którzy sobie kupują głosy. A prawdopodobnie w tych gminach, o których mówisz, to i tak wcześniej było pewnie bardziej konserwatywne poglądy, większe poparcie dla partii głoszących programy tradycyjne. Piję do tego, że to nie jest tak, że program 500+ był niezbędny, żeby zwiększyć w nich poparcie. Był jednym z potencjalnych rozwiązań przemówienia do tego elektoratu, który na daną formę narracji i polityki społecznej był atrakcyjny. Znaczy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że gdyby to było 400+, to byłoby to mniejsze poparcie, ani że gdyby to było 1000+, to byłoby to większe poparcie. I mówimy tylko, kiedy kierujemy pewnego rodzaju instrumenty wsparcia do tych, którzy podzielają częściej jakiś zestaw poglądów, to oni są na nie bardziej otwarci, bardziej zgodni.
Tak, te czynniki, o których powiedziałaś, niewątpliwie występują i my staramy się je wziąć pod uwagę. Mamy różne miary dotyczące na przykład tego, jak bardzo konserwatywna jest populacja albo religijna populacja na poziomie gmin, i te czynniki próbujemy kontrolować w naszym badaniu, pozwalając na to, żeby różnice w odsetku osób popierających PiS były determinowane wyłącznie przez wielkość transferu na program Rodzina 500+ w tych gminach. Natomiast pytanie, tak jak zrozumiałem twoją wypowiedź, dotyczy też tego, czy program Rodzina 500+ sam w sobie jest populistyczny, czy nie jest populistyczny. Jeżeli wrócimy do tej pierwotnej definicji, o której powiedziałem, czyli tej z zakresu nauk politycznych, według której populizmem jest to dzielenie społeczeństwa na złe elity i dobrego suwerena, to sam program Rodzina 500+ nie jest narzędziem populistycznym. Zresztą takie jest sedno tej definicji. To jest taka płytka ideologia, bardzo ogólna, może być wypełniona dowolnymi postulatami substancjalnymi, że tak powiem, merytorycznymi. Populiści współcześni mogą prowadzić dowolną politykę, politykę, jednak osadzoną na tych fundamentach, na tym fundamentalnym podziale. Złe elity, dobry suweren. Wdrażamy takie polityki, które nam się wydają, że odpowiadają suwerenowi i dzięki któremu on będzie, powiedzmy, zadowolony z naszych rządów. W tej perspektywie można rozumieć też program 500+ jako rodzaj polityki, która jest zgodna z tego typu fundamentami.
Czyli w skrócie mówiąc, taki współczesny, korzystając z tej definicji populista, może być fiskalnie odpowiedzialny, może być prorozwojowy, może być w zasadzie kim chce, pod warunkiem, że to wszystko będzie obudowane w narrację my to kolektyw, oni to klika. Tak. Suweren jest dobry, elity są złe.
Absolutnie tak.
Czyli spektrum prowadzenia polityk gospodarczych przez populistów nie jest w żaden sposób węższe według tej nowej definicji niż polityk prowadzonych przez, jakkolwiek byśmy je nazwali, alternatyw dla populizmu, nie wiem, odpowiedzialnych rządów albo liberalnych rządów albo jakichkolwiek innych przymiotników byśmy nie użyli.
Tak, o ile będzie to zgodne z interesami i z wolą szerokich mas społecznych.
A w każdym razie uda nam się szerokie masy do tego przekonać.
O właśnie.
Czy wiemy coś więcej, co zdecydowało o poparciu? Czy to było rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko, a może zdecydował lęk przed utratą tego świadczenia?
Po pierwsze, nasze badanie zdaje się wskazywać, że dużą część wzrostu poparcia dzięki programowi Rodzina 500+ PiS uzyskał poprzez wzrost frekwencji wyborczej, czyli poprzez zachęcenie do głosowania osób, które poprzednio nie głosowały, skuszenie ich, można powiedzieć, tym pozytywnym szokiem dochodowym, jaki był transfer w ramach tego programu. Musimy pamiętać o tym, że zwłaszcza początkowo, czyli w 2016 roku wysokość transferu, więc to 500 zł na dziecko w porównaniu do średniego dochodu czy do płacy minimalnej była niezwykle wysoka, znacząco wyższa niż wynosi stosunek wielkości tego typu transferów rodzinnych w stosunku do średnich płac czy płacy minimalnej w Niemczech czy w innych krajach. To był naprawdę bardzo silny szok dochodowy, wynosił na przykład mniej więcej 1/3 płacy minimalnej w 2016 roku. Zwykle w innych krajach transfery tego typu są znacznie mniejsze relatywnie do dochodów czy płacy minimalnej. I stąd też wydaje się, że dla wielu osób było to na tyle znaczące wzmożenie i poprawienie sytuacji materialnej, że zachęciło je to do głosowania na PiS w 2019 roku. Czy rozszerzenie na pierwsze dziecko, uczynienie tego transferu uniwersalnym także przyczyniło się do wzrostu poparcia? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, nie mamy idealnych danych, aby ten problem rozwikłać, ale wydaje się, że w mniejszym stopniu niż pierwotna wersja transferu, w której na pierwsze dziecko transfer przypadał tylko w rodzinach biednych. Rozszerzenie w 2019 roku, testujemy tę hipotezę, miało być może pozytywny wpływ, ale w naszym badaniu jest on nieistotny statystycznie. Trzeba pamiętać, że duża część tych środków trafiła do klasy średniej i osób zamożnych, które posiadają dzieci, a w tych grupach społecznych odsetek głosujących na PiS jest mniejszy. W związku z czym wydaje się to dosyć zdroworozsądkowe, że samo rozszerzenie znacząco sytuacji PiS-u nie poprawiło. Trudno też przetestować hipotezę, czy w znaczącym stopniu mechanizmem, który odpowiadał za wzrost poparcia, był lęk przed utratą świadczenia. Niewątpliwie sam PiS podsycał te lęki, sugerując, że opozycja odbierze to świadczenie i że je stracimy. Nie jesteśmy w stanie, mając te skąpe dane, którymi dysponujemy, rozstrzygnąć tego jednoznacznie, ale moglibyśmy się na przykład spodziewać, że gdyby ten lęk przed utratą świadczenia był dominującym czynnikiem, to znacznego wzrostu poparcia dzięki transferowi w ramach programu Rodzina 500+ byśmy nie zaobserwowali przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie znaczenie programu Rodzina 500+ jest mniejsze. Wyniki tych wyborów nie determinują tego, czy ten program będzie utrzymany, czy odebrany. My jednak znajdujemy właściwie równie silny efekt wzrostu poparcia dzięki 500+ w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, jak i do Parlamentu Europejskiego. To jest takie drobne świadectwo na rzecz tego, że lęk przed utratą niekoniecznie był dominującym czynnikiem.
Pokazuje się też, że najlepsze wyniki osiągają osoby bardzo jasno identyfikowane z samym programem 500+ w wyborach do Europarlamentu.
Tak, w jednej z wersji testów, które próbowały wyjaśnić, jakie są powody, dla których ludzie zaczęli dzięki transferowi głosować częściej na PiS, przeprowadziliśmy badanie, w ramach którego próbowaliśmy stwierdzić, czy osoby bezpośrednio, personalnie odpowiedzialne za wprowadzenie, identyfikowane, będące twarzami tego programu, uzyskały dodatkową premię wyborczą, jak premier Beata Szydło czy minister Elżbieta Rafalska. I wydaje się, że tak, wprost uzyskały one więcej głosów, niż by to wynikało tylko z ich pozycji na liście wyborczej, co być może jest świadectwem na rzecz tego, iż program zwiększył poparcie dla PiS nie tylko w drodze tego, iż ludzie tak klientelistycznie czy zgodnie ze swoim interesem zagłosowali, aby uzyskać dodatkowe środki, ale że byli wdzięczni tym konkretnym osobom za to, że wprowadzono program, który zwiększył ich dochody, przywrócił godność, jak to głosi narracja PiS-u. Być może jest tutaj pewien element wyjaśniający.
Ja tak zapytałam o to, że populiści w praktyce mogą dowolne polityki proponować, nawet takie bardziej odpowiedzialne, bo jak się zastanowimy chwilę nad nośnością pomysłu 500+, no to mało kto zastanawia się, ile sam za niego płaci. Jest takie badanie, które wykonuje jedna z fundacji FOR, która się nazywa Rachunek od Państwa i przelicza, ile jakieś poszczególne elementy funkcjonowania państwa kosztują na jednego dorosłego Polaka, czy na jedną osobę w kraju, wliczając w to dzieci. No i jak się policzy, ile na przykład na 500+ rocznie płaci rodzina 2+1, a ile z tego 500+ dostaje, no to się okaże, że tam w roku 2021 300 zł zapłacili sobie sami, tylko 200 dostają w postaci redystrybucji od rodzin bezdzietnych. Jak się do rodziny 2+1 doliczy dziadków, ciotki i innych członków rodziny, to by się bardzo szybko okazało, że grupa rodzin, które faktycznie otrzymują w ramach 500+ więcej niż do systemu muszą wpłacić, jest relatywnie nieliczna. A większość nawet tych rodzin, które mają dzieci, wpłaca do systemu jako rodzina, nie mówię jako gospodarstwo domowe 2+1, 2+2, ale rodzina, jak się weźmie pod uwagę innych dorosłych członków, którzy już nie płacą na inne dzieci w tej rodzinie, to wpłaca do systemu więcej niż te dzieci w ramach świadczenia rodzina 500+ otrzymują. I to jest jeden z takich przykładów, kiedy jesteśmy w stanie na poziomie liczb pokazać, że jakiś program dla bardzo dużej grupy osób czujących się beneficjentami jest w praktyce kosztem, a jednocześnie żyjemy w przekonaniu, że oto otrzymujemy świadczenie, które zwiększa czy poprawia sytuację dochodową rodziny. Co mam przez to na myśli? To, że no tak jak powiedziałam, płacimy jako rodzina. Gdyby dziadkowie wyciągnęli ze swojej kieszonki tyle pieniędzy, ile muszą wyciągnąć po to, żeby sfinansować 500+ i przekazali je dzieciom czy wnukom, to ta sama skala wsparcia generowałaby większe korzyści dochodowe niż kiedy robimy to za pośrednictwem programu 500+ dla bardzo dużej grupy rodzin, nie gospodarstw domowych w Polsce. I ten przykład pokazuje, że dużo więcej w rozmowie o tym, jakie polityki świadczeniowe realizują populiści, jest w opakowaniu niż w samym sensie. To znaczy, gdybyśmy to policzyli na poziomie każdej rodziny, często mogłoby się okazać, że to w ogóle nie jest na plus. Ale większość rodzin ma poczucie, że otrzymuje jakieś świadczenie.
Niewątpliwie jest tutaj problem pomiędzy postrzeganą a faktyczną skalą i celem redystrybucji. Program 500+, wiemy to z innych badań, specjalnie efektywnie redystrybucyjny nie jest. Znaczna część środków też idzie do gospodarstw domowych, które no, są relatywnie zamożne. Natomiast na pewno jest tak, iż wzrost poparcia dla PiS-u w znacznej mierze był ulokowany wśród tych gospodarstw, które de facto zyskują, prawda, i korzyści netto z tego programu dla nich występują. Gospodarstw z dziećmi, które mieszkają na wsi, w mniejszych miejscowościach, gorzej wykształconych. W naszym badaniu też te wyniki znaleźliśmy.
Tak, zyskują te rodziny, które mają dużo dzieci, a mało dorosłych. Tracą te rodziny, które mają dużo dorosłych w relacji do relatywnie małej liczby dzieci.
Tak, to jest w przypadku programów redystrybucyjnych, że praktycznie zawsze ktoś musi stracić.
A ktoś zyskuje.
Przeciwnicy 500+ wieścili Polsce gospodarczą katastrofę. Rządy populistów zaszkodziły gospodarce.
W krótkim okresie wydaje się, że nie. Nasze badanie przeprowadzone, moje badanie przeprowadzone z Katarzyną Sałak-Druszcz sugeruje, że w krótkim okresie, przynajmniej między 2016 a 2019 rokiem, negatywnych efektów makroekonomicznych zbyt wielu nie znajdujemy. Wydaje się, że raczej znajdujemy pozytywny wpływ na PKB, nie znajdujemy negatywnych wpływów na szereg innych zmiennych makroekonomicznych. To, co możemy stwierdzić, to pozytywny wpływ na spadek ubóstwa, zwłaszcza ubóstwa dzieci, absolutnego czy relatywnego. Nierówności zapewne również zostały skompresowane. Oczywiście w dłuższym okresie sprawa może wyglądać inaczej, ale przynajmniej do 2019 roku tych negatywnych skutków chyba zbyt wielu nie było.
Przy czym to badanie kończycie na 2019 roku, argumentując, że dalej była pandemia, ale jednak sprawdzaliście, co by się zdarzyło, gdyby rozciągnąć się do 2022?
Tak, natomiast jest to takie sprawdzenie z ciekawości, można powiedzieć. Pandemia jako taki, by tak rzec, heterogeniczny szok, który w różnym stopniu nawiedził i dotknął różne kraje, powoduje, że nie sposób w sposób rygorystyczny i w sposób nieobciążony wykorzystać naszej metody do stwierdzenia, jak rządy populistów przełożyły się na sytuację makroekonomiczną. Gdyby ją jednak naiwnie zastosować, to pozytywny wpływ rządów PiS-u na PKB wciąż występuje do końca 2022 roku.
Prześledźmy to po kolei. Jaki wpływ był na wzrost gospodarczy?
Według naszego badania między 2016 a 2019 polityki wdrożone przez naszych populistów zwiększyły PKB o około w sumie 8%. Jest to dosyć znaczący wzrost, bo rozpatrywany okres jest krótki i wynik też jest istotny statystycznie.
Czyli 2 punkty procentowe rocznie.
Tak. Dodatkowego wzrostu.
A bezrobocie i zatrudnienie?
Jeżeli chodzi o bezrobocie, to nie znajdujemy żadnego istotnego wpływu na jego poziom. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie, to bez populistów stopa zatrudnienia byłaby nieco wyższa. Mniej niż 1 punkt procentowy, ale jednak byłaby nieco wyższa, co jest zgodne z wynikami wielu innych badań, które przeprowadziła spora grupa polskich, zwłaszcza ekonomistów. I te badania pokazują, że no właśnie program Rodzina 500+, część z nich przynajmniej pokazuje, mógł mieć negatywny wpływ na podaż pracy, zwłaszcza kobiet.
To też pewnie inne programy mają znaczenie, w szczególności niższy wiek emerytalny.
Tak.
A dług publiczny, deficyt budżetowy?
Jeżeli chodzi o dług publiczny, to nasze badanie sugeruje, że o kilka punktów procentowych został on zmniejszony w wyniku polityk populistycznych. Deficyt budżetowy nie uległ jakimś znaczącym zmianom, nie ma tutaj istotnego wpływu. Podobnie inflacja.
Ta pozytywna zmiana z czym była związana? Z zwiększeniem ściągalności podatków?
Tak. To jest też wynik, który znajdujemy w naszym badaniu. Przychody podatkowe jako procent PKB również wzrosło o kilka procent. No, związane jest to z tymi politykami, które chyba nam są wszystkim dobrze znane, z redukcją luki VAT, z narzędziami, które PiS zaimplementował. W dużej mierze one zostały stworzone przez jeszcze poprzednią niepopulistyczną koalicję. PiS jednak od tego się nie odwrócił. Być może niektóre narzędzia usprawnił, natomiast na pewno zdecydował się na zdecydowaną właśnie implementację tych narzędzi i w tym sensie można mu przypisać wzrost dochodów podatkowych, aczkolwiek no, jakaś część odpowiedzialności czy zasług w tej mierze należy też do poprzednich rządów.
No też powiedzmy sobie wprost, że wprowadzono wiele nowych podatków, bo kiedy mówimy o tym, że wzrosły przychody z podatków w PKB, to nie jesteśmy w stanie rozdzielić, co z tego związane jest ze ściągalnością wcześniej istniejących podatków, a co z tego jest związane z nowymi podatkami, które w tym okresie były wprowadzone, więc nie mieszajmy, bo nie możemy tego rozdzielić.
To prawda. To inaczej zapytam, a skąd wiemy, że to dzięki nim, a nie pomimo ich rządów?
Moje ulubione pytanie.
Oczywiście tutaj też próbujemy zastosować pewną metodę w tym badaniu, która pomogłaby dojść do przyczynowości i wydzielić wpływ polityk na wyniki, które nas interesują, od wpływu innych czynników, np. koniunktury światowej i jakichś ogólnych trendów gospodarczych. I stosujemy metodę, która nazywa się syntetyczną kontrolą po polsku i polega na skonstruowaniu sztucznego, syntetycznego bliźniaka dla Polski, który jest taką średnią ważoną innych gospodarek, innych krajów. Ten ów bliźniak jest stworzony z krajów podobnych do Polski, ale jednak takich, które nie stały się populistyczne, nie przyjęły populistycznych polityk. Przypisujemy tym krajom pewne wagi, które zostały dobrane w taki sposób, aby przed 2015 rokiem zmienna, która nas interesuje, na przykład PKB owego syntetycznego bliźniaka, jak najbardziej przypominał to PKB, które w Polsce ewoluowało przed 2015 rokiem. Na przykład w naszym badaniu ów syntetyczny bliźniak dla krajów europejskich właściwie składa się ledwie z trzech krajów. Bułgaria 70%, Słowakia około 15% i bodaj Łotwa również 15%. Taki syntetyczny bliźniak przed 2015 rokiem pod względem PKB ewoluował podobnie jak Polska. No i zakładamy, że gdyby nie rządy populistyczne, to ewoluowałby PKB bliźniaka w podobny sposób, a więc po 2015 roku, odejmując faktyczny polski PKB od naszego syntetycznego, jesteśmy w stanie przybliżyć efekt rządów populistów.
To ma chyba dwa istotne ograniczenia, o których musimy powiedzieć ludziom. Po pierwsze, to nie jest tak, że nie dało się zrobić lepszych polityk. To znaczy to, że znaleźliście na przykład 2 punkty procentowe średniorocznie różnicy w tempie wzrostu PKB, nie znaczy, że w tym czasie za pomocą innych polityk nie dałoby się zrobić 3 punktów procentowych czy 4 punktów procentowych, to tylko znaczy, że te konkretne polityki przyniosły w porównaniu do syntetycznej Polski różnicę 2 punktów procentowych. I to też warto mieć z tyłu głowy, kiedy mówimy o tym, że krytycy albo zwolennicy jakiegoś rozwiązania czy jakiejś opcji politycznej, bo to nie jest takie stwierdzenie absolutne, to jest najlepsze, co się dało, tylko relatywne. Było lepiej o.
Absolutnie, masz rację, z tym, że pewnie aż 3 punkty procentowe ciężko byłoby osiągnąć.
Już zobaczymy, co będzie dalej. A drugie ograniczenie jest takie, że nigdzie nie jest powiedziane, że polityki w tamtych krajach były optymalne w tym czasie, w którym analizujemy Polskę. To znaczy, że o ile do 2015 wiemy, że Polska i 70% Bułgarii plus 15% Słowacji plus 15% Łotwy, ewolucja PKB na przykład była taka sama, o tyle nie wiemy, czy tamte kraje z dziwnych różnych powodów po 2015 roku nie zaczęły sobie życia utrudniać.
To prawda, absolutnie. Przy czym no, tamte kraje nie musiały prowadzić optymalnej polityki. Prowadziły taką, jaką prowadziły i statystyczne narzędzia sugerują, że ów bliźniak złożony z krajów, o których powiedzieliśmy, zachowywał się tak samo jak Polska przed 2015. Po 2015 z innych powodów mógłby się zachowywać inaczej. I tutaj na naszą obronę mogę tylko tyle powiedzieć, że przeprowadzamy wiele różnych testów wrażliwości, tworząc różne podpróbki krajów, w których konstruujemy naszego bliźniaka, wyrzucając na przykład Bułgarię, wyrzucając inne kraje tworząc to badanie nie tylko na próbce krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, ale też krajów OECD. No i właściwie za każdym razem wyniki są podobne, niezależnie od tego, jakie kraje tworzą naszego bliźniaka, co nam daje no, jakąś taką pewność, że coś w nich jednak jest.
Ja nie podważam twoich wyników, mówię tylko, że kiedy się je interpretuje, to trzeba interpretować względnie, to znaczy w odniesieniu do, a nie w odniesieniu do jakiegoś idealnego planu, który można byłoby realizować, gdybyśmy byli na przykład super dobroczyniącym rządem o doskonałej wiedzy
absolutnie.
I idealnej zdolności przewidywania przyszłości.
Absolutnie, zgadzam się. Gdyby wymyślić jakiś super merytokratyczny rząd, być może złożony wyłącznie z ekonomistów, to zasadniczo mógłby on osiągnąć jeszcze więcej.
Widzimy w twoich badaniach zyski w krótkim okresie, a czy wiemy, jaki wpływ rządy populistów mogą mieć w dłuższym okresie, na przykład na finanse publiczne?
Na finanse publiczne ów wpływ zapewne może być zarówno pozytywny i negatywny. I jest to rzecz, którą według mnie przynajmniej trudno przewidzieć, trudno w tej chwili szacować. Z mojej perspektywy na pewno jest tak, że niektóre reformy wprowadzone przez populistów no, są niezgodne z jakimiś podstawowymi prognozami, które płyną z badań ekonomicznych co do tego, co pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój w długim okresie. Na przykład niedofinansowanie edukacji, brak dodatkowych inwestycji w jakość edukacji. Na przykład relatywny spadek finansowania badań podstawowych, wydatków na badania i rozwój. To może w dłuższym okresie osłabiać tempo postępu technologicznego, które w Polsce mamy, jakość kapitału ludzkiego.
Dla mnie, jak słucham o tych wynikach badań, to takim, że żyjemy trochę w takich czasach, w których szuka wielu łatwych rozwiązań. Kiedy ja na swoje zupełnie niemerytoryczne potrzeby myślę, czym jest populizm, to zazwyczaj jest jakiś taki zestaw łatwych recept na trudne problemy. Zawodowo wiemy, że nie ma łatwych rozwiązań trudnych problemów, a potem nagle ktoś przychodzi, proponuje łatwe rozwiązanie i świat się nie kończy i wszyscy mówią, a naukowcy, eksperci, specjaliści nie mają racji, są łatwe rozwiązania na trudne problemy. I to jest za każdym razem koncepcyjnie trudne, bo no, grawitacja działa, słońce dalej wstaje na wschodzie, wiele rzeczy się nie zmieniło. Świat dalej poddany jest tym samym prawom, ale nie za każdym razem wszystkie ryzykowne pomysły na politykę gospodarczą kończą się dramatem. I jedną z jednej strony zalet, ale z drugiej strony takich ograniczeń tych badań, które przeprowadził, o których opowiedział teraz Michał, to jest to, że jednak porównujemy się do innych krajów, a to europejskich, a to OECD. A jak mówię, żyjemy w trochę szalonych czasach. Żyjemy trochę w czasach, w których hulajdusza piekła nie ma, banki centralne mogą drukować dowolną ilość pieniądza. Cały czas nie ma inflacji. Przez dekadę nie było inflacji. Potem przychodzi pandemia, to wydrukujmy jeszcze trochę pieniądza i to jeszcze trochę, to są jakieś ciężkie procenty PKB. I nagle wszyscy są zdziwieni, że jest inflacja. To, co próbuję powiedzieć, to, że z jednej strony odniesienie się do grupy krajów porównywalnych jest bardzo twórcze i pozwala nam popatrzeć na Polskę w jakiejś takiej szerszej perspektywie, ale z drugiej strony trochę zapomina, że ci inni też będą musieli prędzej czy później skorygować różne zejścia z kursu odpowiedzialnej, czy jakiejś bardziej zgodnej z prawami ekonomii, polityki gospodarczej. I w tym kontekście przypomina mi się badanie Cezarego Wójcika z Maciejem Wysockim i Andreasem Freitagiem, w którym oni próbują odpowiedzieć na pytanie, czy polityka fiskalna w Polsce, wcześniej mieli to badanie przeprowadzone na innym okresie dla szerszej grupy krajów, ale czy polityka fiskalna w Polsce spełnia taki zdroworozsądkowy zestaw założeń, w szczególności chcielibyśmy, że w sytuacji, w której dług rośnie, to deficyt nie zwiększa się po to, żeby można było dług trzymać pod kontrolą i kiedy zachowane są pewne zależności pomiędzy przychodami z tytułu podatków i wydatkami z tytułu różnych rodzajów zobowiązań państwa, to zbiegamy do jakiejś formy równowagi, niekoniecznie zrównoważonego budżetu, ale budżetu, który jest trzymany w ryzach. I to ich badanie ma, tak jak Michała, badania mają charakter relatywny, tak, tamto badanie ma charakter absolutny. Czy patrzymy na jeden kraj, patrzymy, czy w zależności od tego, jakiegoś rodzaju impulsy dotykają budżetu, to czy on się zachowuje zdroworozsądkowo czy niezdroworozsądkowo. I dane zaczynają się tam w okolicach roku 2010. Nie bardzo można pojechać wcześniej, bo się zmieniały definicje długu publicznego, deficytu, paru innych rzeczy, więc to jest, to ograniczenie jest narzucone przez dostępność danych i sprawdzają, jak silnie deficyt budżetu państwa reaguje na zmiany w długu publicznym w relacji do PKB, kontrolując jednocześnie o to, jak się zachowują przychody do budżetu państwa, jak się zachowują wydatki i jak się zachowują sama koniunktura. I pokazują w tym badaniu, że wrażliwość bieżących decyzji fiskalnych na to, jak duże zagrożenie mamy w postaci zadłużenia publicznego, z czasem w Polsce maleje. To znaczy, że o ile kiedy będziemy mówili o rządach lat 2010-2015, jakiekolwiek zaburzenia na tej linii pomiędzy długiem a deficytem skutkowały dużym dostosowaniem po stronie deficytu, relatywnie dużym dostosowaniem po stronie deficytu, czyli odpowiedzialnym zmniejszaniem, kiedy dług rósł i niedużym zwiększaniem, kiedy dług rósł wolniej albo malał, o tyle od 2000, ten cały okres od 2015 roku jest związany z coraz mniej responsywnym, coraz mniej reaktywnym, bieżącym budżetem na to, jaka jest sytuacja naszych finansów publicznych. I kiedy rozmawialiśmy o tym z Michałem, Michał zwrócił uwagę, że byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu przez pewną część tego czasu, więc być może ta odpowiedzialność po stronie tworzenia budżetów była związana z chęcią spełnienia zobowiązań, jakie Polska podjęła wobec wspólnoty europejskiej. Ale to za każdym razem jest wybór na poziomie polityków i polityki, to znaczy negocjuje się z Komisją Europejską jakieś odstępstwo od tej reguły. Wiele krajów w różnych czasach miało. A ta mniejsza responsywność budżetu na sytuację naszego zadłużenia oznacza, że w praktyce nie ma gwarancji, że cokolwiek zostanie w ryzach. To znaczy przychodzi kryzys, taki jak na przykład pandemia, i Niemcy z bardzo dużą dozą odpowiedzialności budżetowej mogą z dnia na dzień wyciągnąć z kieszonki bardzo dużo pieniędzy na wsparcie gospodarstw domowych i rodzin bez dodatkowego zadłużania, które budziłoby niepokój tych, którzy już coś rządowi Niemiec pożyczyli i innych, którzy mogliby pożyczać. A kraje, które nie są w tak komfortowej sytuacji jak Niemcy, proszą banki centralne, żeby dodrukowały pieniądze, bo nikt im więcej w momencie kryzysu globalnego, takiego jak pandemia czy wojna, za bardzo pożyczać nie chce. I kiedy mówimy o tym, że coś jest populistyczne albo nie jest populistyczne, to trochę czym innym jest popatrzeć do tyłu, że nam się udało, a czym innym jest popatrzeć do przodu, na jakie ryzyka jesteśmy przygotowani.
Niewątpliwie. Przy czym trzeba zauważyć, że ten rezultat, o którym powiedziałaś, mniejsza responsywność deficytu budżetowego w reakcji na zmiany długu publicznego, działo się to jednocześnie w warunkach faktycznego obniżania długu publicznego do PKB, i to znaczącego, jak również w sytuacji, w której wydatki budżetowe wzrosły, całkowite wydatki budżetowe w mniejszym stopniu niż to by wynikało tylko ze wzrostu wydatków na dzieci i rodzinę, które były zwiększane przez program Rodzina 500+. To oznacza, że w innych dziedzinach budżetowych no te wydatki były obcinane albo były stabilne, albo rosły wolniej niż tempo wzrostu gospodarczego, no na przykład w edukacji, prawda, co też jest częściowo związane z coraz mniejszą liczbą dzieci, prawda? Koszty obsługi długu publicznego też spadały i to umożliwiało wolniejszy wzrost całkowitych wydatków budżetowych, a więc gdyby chcieć, aby ta responsywność została zachowana, to należałoby zapewne dług publiczny jeszcze szybciej redukować, niż on się odbywał w tym czasie, i może jeszcze w większym stopniu ograniczać wzrost wydatków budżetowych, co byłoby no dosyć heroiczne, jak mi się wydaje.
Z tym wzrostem wydatków to chyba nie wystarczało, bo znaczy można byłoby bardziej obniżać zadłużenie, bo przestrzeń fiskalna stworzona przez niższe koszty obsługi długu to było rocznie w niektórych latach nawet 2% PKB. Pomogła też zmiana w systemie emerytalnym z roku 2013 i późniejszych, bo to było dodatkowe 1,5% PKB, którego nie trzeba było przekazywać do otwartych funduszy emerytalnych, i żaden rząd wcześniejszy nie miał 2,5% PKB luźno leżących i do przeznaczenia na jakikolwiek cel. To nie są małe kwoty, to jest bardzo duża poduszka. Pytania skierowane do ekonomistów. Mówiliście, że za to się nie da zapłacić. No, nikt nie zakładał, że z nagła koszty obsługi długu będą niższe o 1,5 punkta procentowego PKB niż we wcześniejszych latach, więc to też są duże kwoty. Number of the day is... I jak wiesz, mamy, Michale, taki zwyczaj w naszym podcaście, że pytamy gości, jak w ulicy Sezamkowej, jaki numerek sponsoruje dzisiejszy odcinek, jaką liczbę wybrałeś i dlaczego ona jest ciekawa.
Liczba to 10, aż do 10 mandatów w parlamencie, zgodnie z wynikami naszego badania. PiS uzyskał więcej dzięki programowi Rodzina 500+, w 2019 roku. Gdyby nie to, nie uzyskałby większości parlamentarnej, musiałby tworzyć koalicję. Być może w takiej sytuacji nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej i realizowane polityki także miałby zupełnie inny charakter.
Mogę coś skomentować? Bo mógł mieć inny, skuteczniejszy pomysł i na przykład uzyskać 12 mandatów.
No, to prawda, przy założeniu, że takim kontrfaktycznym, że nie ma tego programu,
że
nie ma
tego
innego.
Programu jest jakiś inny.
Dziękuję, Michale, że u nas byłeś.
Dziękuję bardzo.
Joanna Tyrowicz.
I Marcin Bojanowski.
Do usłyszenia.
To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.